A naszym gościem jest przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, radny Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Barczak. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Matura z matematyki była?
Była.
Jakie to wspomnienia?
Pamiętam doskonale, bo osobiście przywoziłem bułki. Miałem jedyny wtedy, może nie jedyny prawo jazdy, ale samochód rodzice mieli, bo to jeszcze były czasy, kiedy duże Fiaty i maluchy jeździły, ewentualnie Polonezy, jak ktoś miał. Moi rodzice mieli dużego Fiata, więc...
Udostępnili?
Więc tak, tutaj pomagali i trzeba było bułki jeszcze wcześniej przywozić z piekarni, nie powiem jakiej, bo to jeszcze byłaby reklama.
Ale funkcjonuje do teraz?
Tak. No to nieco zmienionej wersji, ale jak najbardziej. Natomiast pamiętam doskonale, tak to się zaczynało, więc ja tam już wcześniej rano musiałem
wstawać. A był stres? Był stres jakiś związany z matematyką?
Tak. Muszę przyznać, że tak. Zwłaszcza, że ja maturę zdawałem w roku 92. Wówczas nie było tylu egzaminów wcześniej, bo teraz myślę, że przez egzaminy w szkole podstawowej, część w szkole gimnazjalnej, młodzież trochę jest już bardziej przyzwyczajona, tak zwane matury próbne.
A wtedy ten był taki pierwszy wyjątkowy, prawda? Dokładnie
tak. Nie było wówczas tych takich wcześniejszych egzaminów. W ogóle było mniej tak zwanej testomanii, więc to był taki rzeczywiście wyjątkowy egzamin, też dający jakby tą przepustkę na studia, więc to wiązało się z dużym
stresem.
No
trzeba powiedzieć, że duży stres w tym roku maturzyści mieli także z niepewnością dotyczącą tego, czy w ogóle matury się odbędą. Wiemy, że wczoraj odbyły się, dziś się odbywają, odbędą też te z matematyki, natomiast doszło do też sytuacji, w których były jakieś alarmy, jakieś sprawdzania pirotechniczne, to wszystko powoduje, że cały czas przy tych maturach niespokojnie.
Tak, o ile to byłoby to jedno czy tam dwa zgłoszenia w kraju, to można byłoby to pewnie naturalnie przyjąć, ale tych zgłoszeń było naprawdę mnóstwo.
I ponad setka.
Tak, i to jest dosyć zaskakujące. Natomiast osobiście bardzo dziękuję tym nauczycielom, dzięki którym mogą się odbywać teraz te matury, ale myślę, że także trzeba podziękować tym, dzięki którym w ogóle można było zakończyć ten rok szkolny i dopuścić tą młodzież, bo to już wcale nie było takie oczywiste. I tak samo ci, dzięki tym, szczególnie dzięki którym młodzież szkół podstawowych mogła ukończyć i gimnazjalnych, mogli odbyć swoje egzaminy. To nie było łatwe w tym trudnym czasie i w dosyć trudnej sytuacji takich relacji nauczycielskich, ale to mówię jako przewodniczący Rady Rodziców, jednej z największych szkół w Zielonej Górze, być może w województwie lubuskim. Natomiast i jako rodzic bardzo dziękuję tym nauczycielom, którzy się na to zdecydowali, bo byli też pod bardzo dużą presją. A ja zawsze o tym mówiłem, że jakby różne oczywiście wątpliwości, trudności osób dorosłych powinny być załatwiane między dorosłymi, a nie kosztem dzieciaków, nie kosztem dzieci. A tutaj z kolei młodzieży, która stoi u progu tak naprawdę najważniejszego wyboru, czyli dzisiaj tej matury właśnie. Ta matura jest pewnym wyborem także i życiowym. I gdyby nie mogli przystąpić do matur, gdyby nie ukończyli i nie otrzymali promocji do następnej, tak naprawdę...
Czy klasyfikacji już tutaj, prawda?
Tak, tutaj do przystąpienia do matur, to oni nie tylko to, że nie zdawaliby dzisiaj matur, ale przede wszystkim musieliby cały rok powtarzać. Co w takiej sytuacji? Jaka sytuacja potem na studiach? To myślę, że dobrze został ten spór zawieszony. Życzę oczywiście młodzieży jak najlepiej dzisiaj przy tych maturach i trzymam za nich kciuki.
Tymi życzeniami kończymy temat matur. Trzymamy kciuki, powodzenia maturzystom i zmiana tematu, bo wydaje się, że mamy w tej chwili do czynienia z jakąś serią, choć być może powie pan, że to jest stan permanentny, ale dochodzi do bezpardonowych ataków z jednej strony na Kościół, z drugiej strony na wiarę, religię katolicką. Zaczęło się przynajmniej w tym ostatnim czasie od wystąpienia supportu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz mamy sprawę profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Co już docierają do nas tego rodzaju informacje, no to jest bardzo niepokojące.
Niepokojące i bardzo mnie osobiście boli, bo kiedy mówimy o atakach na jakąkolwiek religię, a proszę zobaczyć, gdyby się nie mówili o Kościele katolickim, ale na przykład o wyznawcach judaizmu, czy też o wyznawcach islamu, to myślę, że oddźwięk by był kompletnie inny, tak? Kompletnie inny. Natomiast najbardziej boli mnie to, że chyba jest taka trochę forma przyzwolenia z wszystkich stron, także przez nas jako katolików, na to, że ktoś na nas pluje, ktoś bije nas policzek i my za każdym razem musimy nadstawiać ten drugi. Ja myślę, że tu jest ważne to zrozumienie. Oczywiście wtedy, kiedy należy, to należy nadstawić ten policzek, natomiast wtedy, kiedy jest to niesłuszne obrażanie nas, my jako katolicy mamy prawo do tego, żeby się bronić. Co więcej, prawo powinno bronić, bo prawo broni każdego wyznawcę, niezależnie jakiej religii.
No właśnie, ale chodzi też o ten moment, w którym tego prawa należy użyć, bo jest pan politykiem i też zdaje pan sobie sprawę z tego, że tak wrażliwy temat może zostać użyty po to, żeby rozhuśtać pewne również polityczne emocje.
A ewidentnie, tylko że dlaczego to ma być moim kosztem mojej rodziny? Jeżeli ktoś chce się bawić w politykę, to przede wszystkim powinien mieć trochę kultury osobistej. A tego ja zauważam w ostatnim czasie bardzo mało. Oczywiście ja to uznaję też jako przejaw mowy nienawiści. I to jest tak, że od nas katolików tego się wymaga, żebyśmy my tolerowali wszystko wszędzie, natomiast akurat katolików nie trzeba tolerować. I to jest zadziwiające. Zadziwiające jest to szczególnie w naszym kraju, w Polsce, gdzie generalnie przecież ta wiara jest ugruntowana. Jeżeli ktoś, nie wiem, dzisiaj na Jana Pawła II tak samo by powiedział, to myślę, że ten wydźwięk już by był inny, tak? Tylko, no tak, przez komuna była tępiona przez Kościół. Potem, no, w Kościele też nie zawsze wszystko jest okej. No, ale to ja jako członek tego Kościoła mogę się bić w piersi, mogę sobie rozmawiać, ale jeżeli ktoś, nie wiem, czy kiedykolwiek był w Kościele, jeżeli ktoś nie zna Ewangelii i mówi o tym, że Kościół sprzeniewierzył się Ewangelii, a nie wiem, czy ten człowiek w ogóle przeczytał tą Ewangelię, to w moim przekonaniu po pierwsze nie ma do tego prawa, ale co więcej, jeżeli on porównuje moją rodzinę do świni, a tak w przemówieniu na Uniwersytecie Warszawskim to brzmiało.
W obecności rektora to już inna kwestia.
No i przewodniczącego Rady Europy, byłego premiera Polski. To ja uważam...
Liderów Koalicji Europejskiej, którzy klaskali.
Dokładnie. To ja uważam, że proszę zobaczyć, panie redaktorze, szanowni państwo, niech ktoś powie o waszej mamie, o waszym bracie, że jest świnią. Jak powinniście zareagować?
No właśnie.
Więc jeżeli, a ja jestem członkiem Kościoła katolickiego, to jest moja rodzina, mojego brata i moją siostrę ten człowiek obraził.
Być może problem jest w tym, że Kościół traktowany jest w sposób instytucjonalny i nie widzi się tego głębszego znaczenia wspólnoty.
Co się możliwe, ale ja jestem, panie redaktorze, okej. I to też tak jest, ale rodzina też jest instytucją, ale członkowie tej rodziny są ludźmi i tutaj jest forma dehumanizacji i to tylko dlatego, że jestem osobą wierzącą.
Podczas ostatnich uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zielonej Górze, pan zwrócił z kolei uwagę na to, że osoby wierzące w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze mają problem z jakby okazywaniem tego swojego przywiązania do religii, bo pracownicy nie mogą nosić, nie wiem, krzyżyków,
medalików.
Jest to niemile widziane.
No, z dużym zaskoczeniem to przyjąłem taką informację, bo że pracownicy musieli chować albo w ogóle nie mogli nosić emblematów swojej wiary, to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo wydaje mi się, że to nie jest jakaś forma, może inaczej. Z taką sytuacją słyszałem w czasach komuny, kiedy w wojsku nie pozwalano, za to mój brat był ścigany, pompki musiał robić i biegać wokół jednostki. Myślę, że wielu ludzi tego doświadczało i broniliśmy wtedy i krzyża, i medalików do tego, żeby każdy z nas miał możliwość tej swobody wyznawania wiary. A dzisiaj wydawałoby się w wolnej Polsce i w wolnym kraju pracodawca zabrania. Co gorsza, to było w sytuacji, kiedy kobieta była, poroniła swoje dziecko i podeszła do niej pielęgniarka i właśnie podpowiedziała, co może zrobić po takiej sytuacji. Bo oficjalnie nie mogą tego mówić. To ja byłem w ogóle zaskoczony. To znaczy, nie, powinna być naturalna informacja o tym, że jeżeli ktoś straci dziecko w taki sposób, kobieta, małżeństwo jest w bardzo trudnej sytuacji. Tu chyba potrzebałoby bardziej pewnego wsparcia, zrozumienia, trochę empatii do tego. A tu jest sytuacja dokładnie odwrotna. Nie dość, że brak jest tej informacji, co taka rodzina, taka kobieta może zrobić, jak spróbować dalej żyć z tą trudną sytuacją, to jeszcze dodatkowo pracownicy szpitala w pewien sposób, w moim przekonaniu,
będziemy pytać o tą sytuację,
odstawiani. Sytuacja dla mnie absolutnie kuriozalna, ale to jest właśnie ten element chyba walki trochę z Kościołem i do takiego, a my powoli niestety przyzwyczajamy się do tego. I dla mnie, z punktu widzenia, znowu mówię, członka rodziny, jako Kościoła katolickiego, to będzie grzech zaniedbania, jeżeli będziemy na to przyzwalać.
Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się. Dobrego dnia.